Chcesz zacząć?
Mogę zacząć. Dzisiaj przejęłam stery. Witam słuchaczy podcastu Przed Scenie. Aneta Kaliściak, są tu ze mną Jakub Dobrowolski.
Cześć.
I Ola Piotrowska.
Witam serdecznie.
Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to wszystko się zaczęło, czyli dlaczego my o teatrze.
Czemu rozmawiamy o teatrze?
Czemu zajmujemy się teatrem?
I kim jesteśmy?
Dokładnie.
Może Kuba zacznie od siebie.
Słyszałyśmy już legendy o twoim pierwszym występie teatralnym w życiu.
Tak, w sensie jak próbowałem sobie odtworzyć, bo nie ukrywam, że przygotowałem ten temat wcześniej. Kiedy był mój pierwszy występ teatralny, to był w szkole podstawowej w przedstawieniu Baba Jaga u dentysty w roli Jasia. Nie pamiętam swojej roli, znalazłem ostatnio tekst tego spektaklu i odświeżyłem sobie, ale dalej nie pamiętam. I to był teatrzyk szkolny, tak?
Czyli od najmłodszych lat ciebie ciągnęło do...
Tak, ja pamiętam jako dziecko, że chodziłem do teatru, Białostockiego Teatru Lalek. Pamiętam spektakl Koziołek Matołek, też właśnie z lat dziecięcych. Jest tak stary, że nie ma go nawet na żadnym archiwum na stronie BTL-u wpisanego.
Może to był gościnny, skąd inąd przyjechał zespół?
Może.
No to ja miałam trochę inaczej, też grałam wcześniej, ale tylko raz, pamiętam tylko jeden spektakl z młodszych lat dziecinnych, w którym zagrałam w przedszkolu. Był to spektakl o nieznanym mi tytule, ale grałam główną bohaterkę, czyli srokę złodziejkę, której nie lubią wszystkie zwierzęta i która dostaje nauczkę. Czyli wszyscy bohaterowie sceniczni byli sympatyczni, a ja byłam tym czarnym charakterem. Na pewno to się odbiło na mojej psychice. Nie wiem jeszcze jak. Natomiast miałam przepiękny kostium, słuchajcie. W ciężkich komunistycznych czasach moja mama wyczarowała po prostu przepiękny kostium z białej gazy i gazy farbowanej na czarno.
Wow.
A na twarzy miałam taką jakby maseczkę wenecką posypaną brokatem z takim dziobkiem i byłam taką sroką zamaskowaną. Moja droga, robiło się to w ten sposób, że się brało bombkę szklaną, tłukło się ją na drobny pył i na klej przylepiało do kartonu.
Tyle niebezpieczeństw.
Tak, dzisiaj gdybyśmy chcieli włożyć dziecku na oczy coś, co ma na sobie tłuczone szkło, to moglibyśmy pójść do więzienia. Wtedy chyba po prostu nikt o tym nie myślał. Pamiętam, że lubiłam się popisywać, że to była moja taka rola, ale nic z tego nie wynikało. Nie pamiętam więcej spektakli. Nikt nie robił z nami teatru ani w przedszkolu, ani w podstawówce, ponieważ mieszkałam w maleńkiej miejscowości, w teatrze nie bywałam. Teatr do nas wtedy nie przyjeżdżał, bo to było daleko od ośrodków teatralnych. I oglądałam tylko teatr telewizji, który bardzo lubiłam i były w nim doskonałe spektakle i dla dzieci, i dla dorosłych. I w zasadzie do 16 roku życia tyle miałam kontaktu z teatrem. To znaczy raz jeszcze po drodze zawieziono nas do Teatru Wielkiego w Warszawie, byłam w 7 klasie, na wycieczkę. Powiedziano nam, że jedziemy do opery, no bo budynek rzeczywiście jest Teatrem Wielkim Opery i Baletu, więc w skrócie opera. I ja czekałam, kiedy zaczną śpiewać, bo wiedziałam, czym jest opera. I czekałam, a tu tańczą i tańczą. A nauczyciele nam powiedzieli, że będzie opera i tańczą, i tańczą, i tańczą i jakoś tak skończyli na tańcach i się okazało, że to balet.
A jaki balet pamiętasz, czy nie?
Oczywiście Pan Twardowski.
Pan Twardowski,
bardzo piękny. Oczywiście tam jest na koniec scena śpiewana, wychodzi chór dzieci, które śpiewają taką pieśń przebaczenia wobec potępionego tak Pana Twardowskiego, który zaprzedał duszę diabłu, tak, że on zostaje odkupiony. A pierwszym spektaklem, jaki widziałam na żywo, znaczy są dwa i widziałam je chyba w jednym roku, poza tą operą, która się okazała baletem, to był spektakl Decameron 86 w Białostockim Teatrze Lalek. Był to spektakl genialny, mój pierwszy z Teatru Lalek w Białymstoku. I widziałam jeszcze w Teatrze Dramatycznym w tym samym roku Krakowiaków i Górali, czyli taką śpiewogrę Bogusławskiego. I to było moje pierwsze doświadczenie teatralne na żywo. A, no i jeszcze jako nastolatka, ponieważ grzebałam w bibliotece, to wynalazłam czasopismo Dialog w bibliotece, czytałam archiwalne numery, czytałam sztuki teatralne, ale w życiu nie myślałam, że będę się kiedykolwiek zajmowała teatrem w inny sposób niż jako widz. Ola? Ola, twoje pierwsze doświadczenia teatralne.
Ja lubiłam występować. Ogólnie w podstawówce byłam przewodniczącą szkoły nawet i wszystkie gale, inne takie apele prowadziłam. W gimnazjum dalej. Na różne jakieś okoliczności, takie święta szkoły, te sprawy, to jak najbardziej zawsze się zgłaszałam, żeby gdzieś próbować swoich sił. Lubiłam recytować, lubiłam się uczyć na pamięć wierszyków, a potem gdzieś tam na przełomie gimnazjum i liceum mama wysłała mnie na casting do formacji amatorskiej, teatru amatorskiego Klaps przy Młodzieżowym Domu Kultury. I zostałam w tym klapsie w zasadzie przez całe liceum. W międzyczasie spotkałam na swojej drodze tutaj koleżankę Anetę, która jeszcze wcześniej była moim pedagogiem i instruktorem od recytacji. Wciągnęła mnie w recytowanie w takie konkursowe, tak. Tutaj,
Zaraz więcej o tym powiemy. Ale też mi się przypomniało, że rzeczywiście nie robiono ze mną w moich przedszkolach i podstawówkach, nie, tak jakby było ich wiele. W przedszkolach i podstawówce teatru, ale rzeczywiście recytowałam na różnych apelach. Bardzo to lubiłam do czasu, gdy jako taka właśnie recytatorka zapomniałam na scenie tekstu. I wtedy już tego nie lubiłam. Przeżyłam bardzo tę klęskę.
Spaliłaś się.
Spaliłam się ze wstydu. Coś tam też recytowałam w szkole średniej, ale to na zasadzie, że na apelach. Raz, zupełnym przypadkiem, nie wiedząc co to jest i dlaczego, byłam na eliminacjach miejskich ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Zachwyciły mnie prezentacje niektóre i tak sobie myślałam, jej, skąd ci ludzie są i co robią, ale chyba zabrakło mi takiej refleksji i pomysłu, żeby dopytać co to jest i czy jest cykliczne. A, i przepraszam, jeszcze grałam Smurfa. Moja klasa w liceum robiła na Dzień Dziecka dla Pobliskiego Domu Dziecka taki spektakl smurfowy według scenariusza samodzielnie napisanego. Ja się absolutnie w to nie zaangażowałam. Poprosiłam, nie chcę grać, a jak już muszę, to tak coś żeby najmniejszego. I grałam jakiegoś Ciamajdę, który wypowiadał, chyba był taki Smurf Ciamajdę. Czy
jakoś... Był Smurf Ciamajdę.
No właśnie, to byłam ja, który wypowiadał w czasie spektaklu jedno zdanie. I tyle pamiętam. Zupełnie nie chciałam się zaangażować i zupełnie nosiłam natomiast z pokorą tę białą czapeczkę, białe spodenki i niebieską koszulkę. Hej.
Wykonałaś to trzeba.
Tak.
A ty Kuba, w gimnazjum, w liceum?
Znaczy, to był okres, gdzie teatr, o ile byłem widzem, wydaje mi się, że raczej starałem się dość często chodzić. Miałem też pewnie jakieś zaproszenia od ojca chrzestnego, aktora Zbigniewa Litwińczuka, ale wtedy to pisałem raczej wiersze i rozwijałem się.
No, zaskakujesz mnie.
Nie zaskakujesz, bo czytałaś te wiersze.
Naprawdę?
Tak.
Aj, damn it.
Od ostatniej klasy podstawówki przez gimnazjum i do początku liceum to wiersze i piosenki pisałem. Oczywiście są to, jest to twórczość niedobra.
Niedobra.
Ale wysyłałem ją na, tak, ale wysyłałem na konkursy i niektóre były nagradzane, więc powiedzmy,
więc
że...
nie jest niedobra.
W swojej klasie jest... Była nagrodzona, o tak powiem, nie
super,
będę
no, więc super,
ciekawe, żebym to dziś odgrzewał nawet.
Dobra, to teraz jednak powiem trochę więcej.
Dojechaliśmy do czasów liceum, tak?
Już swoje liceum przebrnęłam. Na studiach byłam tylko widzem teatralnym, a i to jakoś tak słabo, wtedy bo miałam okres filmowy. Natomiast tak naprawdę dopiero po studiach zainteresowałam się teatrem, albo pod koniec studiów. Pamiętam, że zaczęłam częściej bywać z racji tego, że usłyszałam o Wierszalinie i zaczęłam bywać na spektaklach w Wierszalinie, ale jednocześnie zaczęłam już pracę zawodową jako filolog polski, nauczyciel języka polskiego w szkole wieczorowej i na takim pierwszym zebraniu W tej szkole wieczorowej nie było teatru, ale w poprzednim roku koleżanka, polonistka zrobiła jeden spektakl, jakiś tam na Dzień Nauczyciela, czy Jasełka, nie pamiętam. I to się spodobało. I w związku z tym, kiedy zaczęłam pracę, to usłyszałam, a koleżanka się zajmie szkolnym teatrem od swojej szefowej. I ja powiedziałam, nie no jak, nie, ja nie wiem, nie umiem, nie robiłam, nawet nie grałam w takim teatrze. A na co moja pani wicedyrektor matematyczka powiedziała, nauczysz się. I tak się stało. W ciągu półtora miesiąca udało się wysmażyć i scenariusz autorski, i zrobić pierwszy spektakl na Dzień Nauczyciela. I tak już poszło. Prowadziłam sobie ten teatr w szkole wieczorowej dla dorosłych przez 9 lat. I zaczęłam pracować w szkole dziennej w pierwszym liceum w Białymstoku. Ta szkoła wieczorowa była w tym samym budynku, to trzeba zaznaczyć. W tej szkole dziennej parę lat wcześniej istniał teatr. Oj, i tu mam dziurę w głowie, zapomniałam nazwy. Istniał teatr, bardzo dobry teatr, którego spektakle dwa nawet widziałam. Mhm. Prowadzony przez pana Jerzego Binkowskiego. No po prostu zupełnie nie pamiętam nazwy. No trudno. Ale pan Jerzy Binkowski jakoś przestał pracować. Nie pracował już u nas, więc przez jakieś 2 lata nie było teatru w ogóle. I kiedy przeszłam do szkoły dziennej, ze szkoły wieczorowej, założyłam grupę teatralną Na Skraju.
Skąd nazwa?
Nazwa powstała już pod koniec działalności pierwszego roku i zgłaszaliśmy się na jakiś konkurs, trzeba było wpisać nazwę, bo te teatry wcześniejsze też moje nie miały nazwy, po prostu były teatrami w szkole. I wymyślaliśmy różne nazwy i w końcu wylosowaliśmy z kapelusza T.
Okej.
Ja nie wiem, czy ona jest moja, czy nie moja, ale interpretuję ją tak, że Na Skraju jest na skraju jakiejś innej ważniejszej działalności, pracy zawodowej, czy uczenia się, czy zdawania matury i coś tam robimy na skraju, czyli jest to jakaś przyjemność poboczna, ale istotna, bo jak jest jakiś skraj, to jest jakaś krawędź, to jest jakieś określone miejsce, więc to ważne.
Fajnie, tak. Nigdy nie znałam etymologii w sumie.
Beneficie tej grupy teatralnej było trochę inne wytłumaczenie, że jestem na skraju wyczerpania.
A to tak tam.
To żartobliwe.
To uczniowie z klas naturalnych tak interpretowali, bo na przytłoczenie obowiązkami przednaturalnymi. No i tak właśnie tu jesteśmy, to znaczy Ola była, bo oprócz tego, że zajmowałam się grupą teatralną Na Skraju, byłam jej instruktorem, to prowadziłam też zajęcia recytatorskie, prowadzę zresztą, i Ola trafiła do mnie jako recytatorka, aż wreszcie już tuż po maturze również zagrała w jednym ze spektakli Na Skraju, to spektaklu kultowym
O mniszkach,
to w ogóle o mniszkach
wielokrotnie
realizowanym, ale Ola grała w pierwszej odsłonie, więc nadała rys pewnej grupie postaci, który jest wzorcowy.
To była pierwsza odsłona.
Była pierwsza odsłona i też dużo o tym można byłoby mówić. I oczywiście wcześniej trafił do tej grupy teatralnej Kuba.
W drugiej klasie liceum.
Tak, bo zaczęłam Kuba uczyć języka polskiego i chyba jakoś
się poznaliśmy. Po prostu się dowiedziałam o tej grupie teatralnej. Znaczy, no poznawaliśmy się jednocześnie, jak dołączyłem do grupy, to i zaczęliśmy mieć lekcje razem.
No właśnie, i Kuba zagrał.
Ja mam zapisane.
O, dobrze.
W programie powtórki z lekturki grałem w skeczach Koń Trojański oraz Hamlety. Mhm. I to było uzupełnienie wakatu z przed wakacji.
Zastanawiam się za kogo, bo nie pamiętam.
Za tego, co grał Bogdana. Nie. Nieprawda.
Za Marka Matuszewskiego. To była pierwsza twoja rola. I
później w tym samym sezonie była realizowane Dziady, część druga.
Tak.
I grałem Widmo Złego Pana.
Tak.
Mój cień.
Tu Kuba, Widmo Złego Pana. Tak, tu Kuba dołączył, ale nie grałeś też w ogóle Widmo. Grałeś Ducha Złego Pana, grałeś Widmo potem w Kapturze.
Tak. Tak, racja, to jest przecinek powinien być pewnie.
Tak. Czyli wtedy już się pokazywałeś w swojej postaci, jakkolwiek dobrze odzianej. Mm-hmm. Ale czekaj, to jeszcze w tym samym sezonie dzięki twojej inicjatywie zrobiliśmy spektakl.
Sztukę na osobę teatralną, tak?
Nie. Spektakl po angielsku.
Ojej, to tego...
Wojna płci.
No tak, to było przetłumaczone...
To ja powiem szybciutko. Kuba jako działacz przewodniczący.
Czy ja organizowałem sesję Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Białymstoku w tamtym roku i zaprosiłem Anetę i członków na skraju do zrealizowania spektaklu po angielsku, gdzie teksty ja tłumaczyłem.
To były teksty kabaretu potem.
Tak, i to były części tak naprawdę
z powtórki, z lokrutki, ale lekturek. Były też inne.
Tak, bo, znaczy był jeden oddzielny.
Był ten o chłopakach w kinie. Tak. Na pewno był.
Na ławce.
I na ławce. A na ławce był... Na ławce też był inny, osobny.
Tak, spoza. Ale to, spoza. No, to o tym ja zapomniałem, ale nie wiem, czy
to było przetłumaczyć?
Jakby znaczy było łatwo, sens... ale teraz jakbym przetłumaczył, to, to bym przetłumaczył lepiej. Lepiej oczywiście, bo pamiętam kilka błędów, które zrobiłem. Ale to tak jest ze wszystkim.
No, dla mnie było wyzwaniem...
zagraniczni goście?
Wydaje mi się, że tak. Ja tak naprawdę tej sesji nie pamiętam dobrze, bo jako główny organizator to miałem to wszystko przez mgłę tylko i był jeden dzień tak naprawdę, może spałem z 3 godziny przez 4 dni, więc musiałby ktoś inny się wypowiedzieć.
Poszło, ale było taka inicjatywa. Było fajnie. Mnie się podobało, dla mnie to też było wyzwanie. Akurat już po raz drugi w życiu reżyserowałam po angielsku, wcześniej jeszcze po rosyjsku też reżyserowałam. Oczywiście przy zaznaczeniu, że nie znam za dobrze tych języków, a już zwłaszcza angielskiego nie znam za dobrze. Duże wyzwanie, bardzo ciekawe. No właśnie. I potem Kuba miał zagrać
w Jaskini Filozofów.
Jaskini Filozofów. I to, o ile pamiętam, nawet główną rolę.
Tak.
Sokratesa, ale... No
nie doszło to do skutku. Zaczęła się trzecia klasa i roszczenia rodziców były inne. O inne oceny.
No niestety, ja jako reżyser teatru szkolnego borykam się z tym ciągle, że przychodzą aktorzy i mówią, że nie mogą brać udziału, bo nauka, bo olimpiada, bo rodzice nie pozwalają. Strasznie to jest przykre, bardzo ubolewam. Ale nastąpił potem wielki comeback Kuby po maturze.
To będzie o mnie.
Nie, nie, teraz
ale
będzie...
Ale po maturze Ola była.
Co po maturze?
No to po maturze Oli była Ola, a ty miałeś maturę rok wcześniej.
Tak.
A, wydało się, kto jest tutaj najstarszy z aktorów. Dobra, to było to, ja szybko opowiem. Otóż w...
Najszybciej jak się da.
Otóż w tym roku, kiedy Kuba zdawał maturę, czyli go nie było na scenie, młodsza koleżanka z pierwszej klasy zainicjowała założenie kabaretu Nie Zdasz. I ten kabaret składał z tej dziewczyny, z jej koleżanki, z innego liceum zresztą i wakatu męskiego. I na ten wakat męski zaproponowałam aktora z grupy teatralnej Na Skraju. Tak. I gdzieś tam w kwietniu się ten kabaret zaczął i premiera miała być... To był maj?
Czerwiec.
W czerwcu, na 1 czerwca, prawda? Na Dzień Dziecka graliśmy.
Początek czerwca.
A równolegle grupa teatralna Na Skraju przygotowywała pod moim kierunkiem...
Zaloty i kłopoty.
Zaloty i kłopoty. Też spektakl złożony ze skeczów kabaretu potem.
Też do powtórki z lekturki, w sensie...
Nie.
Do powtórki z lekturki też były.
Tak, a.
Chodzi mi o to, że też do
tego nie zrozumiałam. Tak. Mhm. Tak, tak właśnie było. I tam grał również ten sam aktor, którego poleciłam kabaretowi Nie Zdasz. I stało się tak, że ten aktor, zaangażowany jeszcze poza szkołą, opuścił próbę generalną. Znaczy, to była taka pierwsza próba generalna, mniej więcej 9 dni przed premierą, jak pamiętam, czy 10. To był maj i w ogóle matury, więc ja byłam zarobiona straszliwie. Aktor zdenerwował mnie straszliwie i powiedziałam, jak tak, nie przychodzisz, wyrzucam cię z obu grup, zabieram ci rolę. I tak, to był mój pierwszy ruch tego rodzaju. Potem mi już weszło w krew. Od czasu do czasu mam po prostu smaka, żeby kogoś wyrzucić. Nie, żartuję, ale niestety tak się zdarza. Zwłaszcza kiedy jest to moment, gdy ludzi trzeba nauczyć odpowiedzialności, nie tylko za siebie, ale też za to,
za
całą grupę, za projekt wspólny. No i niestety wyrzuciłam tego aktora, z którym się nadal znamy i lubimy. I jedyną osobą, o której wiedziałam, że będzie w stanie udźwignąć tak szybkie zastępstwo i będzie dyspozycyjny i chętny, bo znaliśmy się z Kubą cały czas.
Utrzymywaliśmy kontakt. Przygotowywała mnie do matury rozszerzonej z polskiego, więc...
No, uczyłam Kubę polskiego w ogóle, a mieszkaliśmy też na jednym osiedlu, więc często razem wracaliśmy do domu.
Na przykład, tak.
I do teatru się wybieraliśmy razem, bo to był ten czas...
Tak, do Wierszalina zaczęliśmy jeździć razem.
Tak, tak. Więc ja wiedziałam, że Kuba jest chętny, że scena to coś, co lubi. Zaproponowałam mu podwójne zastępstwo w Kabrecie Nie Zdasz i w grupie teatralnej Na Skraju. Kuba to zastępstwo ogarnął oba i zagrał. Z grupą teatralną Na Skraju to był już twój ostatni spektakl. To znaczy on był w czerwcu i potem jeszcze go powtarzaliśmy. Pamiętam, że w grudniu na Dni Tischnerowskie też go powtarzaliśmy.
Przygotowywaliśmy go na Dni Tischnerowskie, bo de facto nie zagraliśmy go. Bo na Dni Tischnerowskie był wykład.
Nie. Na Dni Tischnerowskie dwa lata wcześniej przygotowywaliśmy powtórki. I w sumie nie zagraliśmy.
To samo.
A Zaloty i Kłopoty zagraliśmy tutaj na auli, na stołach, pamiętasz?
Tak.
Tak.
Pamiętam
tak. Teraz pamiętasz.
Wow,
czyli jeszcze Kuba pograł chwilę z Nas Kraju w tym spektaklu. Natomiast z Kabaretem Nie Zdasz został na kolejne dwa lata.
No tak, jakby mieliśmy trzy dwa sezony. Dodatkowe sezony jeszcze, tak. I tam były występy na kongresie, znaczy nie na kongresie, na 50-lecie. Śmierci Ludwika Zamenhofa?
Tak. No.
Nie, to jakaś okrągła, nie 50-lecie, bo
nie,
się
to
nie zgadza.
To raczej urodziny były.
Jakaś
urodziny.
Rocznica urodzin.
Zamenhofa w grudniu. Tutaj Białostockie Towarzystwo Esperantystów zwykle w grudniu te urodziny Zamenhofa obchodzi i na jednym myśmy uświetniali skeczem o żywocie Ludwika. Bardzo pięknym. W ogóle
grupa
Kabaret Nie Zdasz, który tutaj, prawda, jak widzicie, wszystko się zazębia i się pokrewnia. Jakoś, który pisał sam teksty. Tutaj Kuba miał też duży udział w pisaniu tych tekstów. Miał być nawet docelowo grany w języku esperanto.
Ale zabrakło czasu.
Zabrakło czasu, bo był nawet przetłumaczony, ale opanowanie tego języka nie jest takie proste, jak mówią jego zwolennicy.
W nim, tak. To były trzy sezony, więc były w pierwszym roku to był ten wakat uzupełniony, to były tylko dwa skecze, Terapia i Sędzina. W kolejnym był program Grażyna Poleca, a ostatni nomen omen nazywał się Po raz ostatni za darmo, bo już wiedzieliśmy, że grupa się rozchodzi.
Ale nie, było że na plakacie, a był jeszcze program Na pewno nie zdasz.
No to nie, to tylko tak było napisane na plakacie.
A
tak naprawdę chodziło o to, że Po raz ostatni za darmo się nazywał. W sensie ja sprawdziłem pliki, sprawdziłem...
To ja jestem cały czas przekonana, że ten program się nazywał Na pewno.
Może i źle pamiętamy, trzeba byłoby trzecią, czwartą osobę zapytać.
Agnieszko Żmudzka, pozdrawiamy.
I Majo.
I Maju Szcześniak. Obecnie z nas francuskim nazwiskiem, którego nie potrafię niestety wymówić. A no bo... Ola również zna Maję.
Tak, okazało się, że znam Maję. Tak.
Więc jak widzicie, mimo 350 tysięcy mieszkańców Białymstoku, w Białymstoku się znamy.
No a właśnie. Potem, co się stało potem?
A potem teraz... to dla was przerwa, nie dla mnie.
A Ola po maturze co robiła?
A, no właśnie, chciałam do tego nawiązać, że jak Kuba tuż po maturze zagrał, zrobił dwa zastępstwa i w Nie Zdasz i w Na Skraju, to rok później po swojej maturze Olenka dała się namówić na zagranie w smutnej, ale zarazem wesołej historii pewnego mniszka. Spektakl, który mieliśmy zamówiony i graliśmy na jakiejś okrągłej edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na części centralnej. Pojechaliśmy do Białowieży i graliśmy na tamtejszej scenie Muzeum Przyrodniczego, Muzeum Parku Narodowego i przed publicznością z całej Polski. I to był bardzo jakiś epicki wyjazd, o którym nie chciałabym wiedzieć więcej niż wiem. Tak przypuszczam, że są rzeczy, których nie powinnam wiedzieć.
Tak.
I Ola grała. Powiedz, kogo grałaś?
Owce. I tak. Kogo jeszcze grałam?
Ślimaka.
I Ślimaka. To były po prostu przesłodkie, przewspaniałe role.
Najsłodsze czarne charaktery, jakie w życiu widziałem.
Tak, no bo owce i ślimaki mają to do siebie, że przepadają za mniszkami pienińskimi, czy jak tymi...
Tak, pienińskimi.
Za mniszkami pienińskimi i mają na nie smaka, więc naprawdę...
I to były role śpiewane, muzykalowe, z elementami tanecznymi. Tak. Tu Oli doświadczenia jako tancerki bardzo się przydały, bo w zasadzie wymyśliłaś tę choreografię, którą potem z Mateuszem Siemieńczukiem wykonywaliście.
Możliwe, niewiele
tak,
pamiętam.
Ja pamiętam próby. Spektakl był w ogóle robiony na wariata, ale to może na inne wspominki.
Tak. Bardzo to był przyjemny czas. To
i
na
potem
pewno.
Ja miałam przyjemność przygotowywać Olę do egzaminów do Akademii Teatralnej, ale to było już jak Ola studiowała. I to był taki rok, że widziałyśmy się często i dużo robiłyśmy.
Tak, taki epizod w zasadzie, bo raz próbowałam zdawać do różnych miast, do różnych szkół, na różne uczelnie, tak. No i tyle. Nigdzie się nie dostałam, więcej nie próbowałam.
Cieszymy się, że jesteś
z nami.
A nawet
trochę się zraziłam. Tak. A potem co?
A potem. No to teraz ja powiem, tu w międzyczasie prowadziłam cały czas grupę teatralną na skraju w pierwszym liceum i tak w którymś momencie naszła mnie myśl, że troszkę szkoda, że ja sobie wychowuję tych młodych aktorów, że wspólnie razem nam się dobrze pracuje, że robimy jakieś fajne projekty i to żyje i potem spotykam absolwentów i mówią z sentymentem o przygodach w grupie teatralnej na skraju, bo grupa się rozwinęła i od czasów, kiedy prowadziłam jeden oddział, powiedzmy, tej grupy, doszliśmy do momentu, że prowadzę dwa lub trzy najczęściej w ciągu roku, trzy podgrupy i robię trzy spektakle albo i więcej spektakli. To tak różnie bywa oczywiście, ale tych ludzi jest sporo i działań jest sporo. Zaczęłam żałować, że ci młodzi ludzie, którzy tutaj troszkę załapali bakcyla, że chcą robić teatr, a nie tylko robiliśmy teatr, ale też chodziliśmy wspólnie do teatru, właśnie do Wierzchowina.
Tak, to duża część na skraju jednak było, że się były wyjścia do teatru
tak,
organizowane.
Że przecież ta pierwsza nagroda, którą dostaliśmy za powtórki z lekturki finansowa, ona poszła na bilety. Ja wtedy kupiłam hurtowo bilety i każdy z was miał dwa wyjścia do BTL-u na wybrane spektakle.
Tak.
Potem zaczęliśmy chodzić bardzo intensywnie na spektakle studenckie do Akademii Teatralnej w Białymstoku i na różne właśnie takie jakieś festiwale, darmowe pokazy, więc jeszcze taka też się zrobiła wspólnota oglądaczy. Tutaj,
widzów.
To jest
popularyzacja teatru, jak się wpisuje tak.
Ojej, no tak, nie chciałam takimi słowami górnolotnymi, że tutaj, prawda, takie dydaktyczne,
no, tak.
Nauczycielskie. No a z drugiej strony, oczywiście żałowałam, że sobie ci młodzi ludzie odchodzą. Z drugiej wiedziałam, że jak odchodzą, to nie zawsze znajdują takie miejsce, gdzie mogliby te teatralne zainteresowania kontynuować. No i stwierdziłam, że coś z tym można zrobić. Tak gdzieś tam parę lat dojrzewała ta myśl we mnie, żeby zrobić teatr absolwencki. I w zasadzie myśl ta się pojawiła w momencie na dobre, kiedy uświadomiłam sobie, bo bardzo wielu naszych absolwentów wyjeżdża z Białegostoku na studia do Warszawy. No to już trudno działać teatralnie na taką odległość. Ale w którymś momencie sobie uświadomiłam, że akurat właśnie jest kilkoro ludzi na studiach w Białymstoku, którzy lub po studiach, którzy, ale są tu na miejscu, którzy byliby chętni do wrócenia do tej przygody teatralnej. I to był grudzień, już 3 lata temu.
Tak, 2015.
Kiedy zaczęłam rozsyłać wici, rozmawiać z poszczególnymi osobami, że wiesz, z moimi absolwentami, z którymi utrzymywałam kontakty. O, to jest w ogóle kluczowe. To tutaj się muszę przyznać, moja duma jako nauczyciela, pedagoga, że z wieloma moimi absolwentami utrzymuję przyjacielskie, zażyłe stosunki. Jestem szczęśliwa, że nie zraziłam ich do siebie podczas przygody szkolnej i że chcą wspólnie działać. Zaczęłam rozsyłać wici i w zasadzie na Wigilii Klubowej, która zawsze tu się u nas
odbywa.
To jest
też tradycja.
Zrobiliśmy takie pierwsze mini zebranko. Olenki jeszcze nie było, bo Olenka jeszcze wtedy nie wróciła na dobro do Białegostoku.
Olenka w Warszawie była.
Tak, i tam się realizowała jako pani planistka. A tutaj zaczęliśmy rozmawiać o założeniu właśnie teatru absolwenckiego i gdzieś tam z końcem stycznia tak naprawdę
Mam tak, jak już się pokończyły tam sesje, czy przygotowania do sesji dla studentów.
Gdzieś tam przełom stycznia, lutego zaczęliśmy działać jako Teatr do Marsu. Wtedy też jeszcze nie od razu
mieliśmy. Nie, nazwa mnie jeszcze do kwietnia chyba nawet nie była ustalona.
Ale zaczęliśmy robić pierwszą premierę i zespół wtedy liczył 6 osób z marszu było i szukaliśmy 7 chłopaka. Dobrze myślę. Bo była Kasia.
Nie, na początku Kasia... był komplet.
Nie.
Potem trzeba było właśnie uzupełnić.
Nie. Właśnie ja miałam pomysł na sztukę małoco-teatralną i brakowało nam jednej osoby, która zagra Giermka. I wtedy poszły propozycje do Bartka, ale Bartek się nie zdecydował. Tak. A potem propozycje do Krzyśka. I Krzysiek...
Krzysztof Podlewski. Może też słucha.
Może też słucha, bardzo nam miło. Zechciał do nas dołączyć, a też był w swoim czasie aktorem na skraju. Bardzo specyficzny, ponieważ zaczął jako trzecioklasista. To niewielu zaczyna dopiero jako trzecioklasista. Ale Krzysztof jest w ogóle z mojego z rodziny moich aktorów, ponieważ jego mama w liceum wieczorowym dla dorosłych też grała w moich spektaklach. I Krzysztof zgodził się do nas dołączyć i mieliśmy już komplet 3 panów.
I tu taka koncepcja była, tak, że to mają być, znaczy nie było tak jakby ograniczenia, ale czerpaliśmy... No tak, 4 panów.
4 panów i 3 panie.
Bo to już nawet nie był absolwentem, ale właśnie chciałem powiedzieć o tym, że Teatr Domorosły, jeszcze wtedy nie nazwany, ale powstał właśnie z absolwentów na skraju. Tak,
z absolwentów pierwszego liceum i aktorów na skraju. Takie było założenie i wszyscy członkowie jak dotąd odpowiadają tym warunkom.
Spełniają
te warunki. Tak, dołączył Mateusz, ponieważ Mateusz był w 3 klasie. Jego grupa na skraju skończyła projekt związany z Snem nocy letniej i następnie zostało kilka osób, które jeszcze chciały uczęszczać na zajęcia teatralne, w tym Mateusz, ale od razu widziałam, że będę robiła śluby panieńskie z tamtymi i w zasadzie potrzebowałam tylko 2 panów do tych ślubów panieńskich, bo wycięłam rolę Jana służącego. Natomiast od razu Mateusza już wiedziałam, miałam w głowie ten projekt Teatru Domorosłego, już Mateusza widziałam w Teatrze Domorosłym, ponieważ no, Mateusz nam służy przede wszystkim jako podpora muzyczna i chciałam tę siłę zaangażować. A też wiedziałam, że Mateusz zostanie w Białymstoku po maturze. Już wtedy było wiadomo, że zostanie w Białymstoku po maturze i dlatego nie wahałam się zaproponować mu udziału.
Ten krótki dżingiel właśnie, który słyszycie na początku audycji, to jest właśnie autorstwo Mateusza. To jest akurat muzyka do spektaklu Ślepe uczucie magistra Wyprostka, fragment tematu mistrza.
Tak. To już drugi spektakl Teatru Domorosłego.
Ale to zawsze wskakuje do przodu, ale chciałem Mateusza Głogowskiego jakby dać
no więc
dać mu odpowiednie...
Tak podsumowując, co nas łączy? Łączy nas wspólne miasto, wspólnie odwiedzane teatry.
Szkoła.
Łączy nas szkoła. Łączy
tak naprawdę, znaczy szkoła, tak, szkoła nas łączy, ale łączy nas, połączyła nas Aneta Kaliściak.
Tak, dziękuję. Czyli połączyła nas na skraju, czy w ogóle na skraju i recytacja, bo Ola była znakomitą recytatorką i żałuję, że dłużej ta droga nie potrwała. No i wreszcie połączyła nas Teatr Domorosły. No i w ogóle relacje przyjacielskie, myślę. Tak,
przy okazji.
Bo dla mnie było też fascynujące porównanie na skraju i Teatru Domorosłego. Na skraju na ogół większość ludzi przychodzi w celach towarzyskich. To znaczy skrzykują się z kolegą, koleżanką lub większą grupą z klasy i chodzą. Tak. Raczej rzadko jest tak, że jedyna osoba z danej klasy przychodzi.
Ja byłem taką osobą.
No właśnie, ale często też, jeżeli przychodzi, to zdarza się, że raczej chce po prostu nawiązywać jakieś relacje przyjacielskie, bo grupa klasowa jej nie odpowiada. Nie tak było w przypadku Kuby. Kuba był gospodarzem w swojej klasie.
Akurat przez ten miesiąc pewnie byłem wtedy gospodarzem. Nie. Ja byłem bardzo krótko gospodarzem.
Naprawdę?
Moi znajomi znają tą historię, nie będę jej tutaj przytaczał, bo
aha, jak się mam wrażenie, że druga klasa to jest druga G i dobrowolski gospodarz. Nie pamiętam innego.
Nie, Rogowski potem był.
Naprawdę?
Tak.
No dobra. No i o czym to ja mówiłam?
Co nas łączy?
Co nas łączy? No i łączą nas... to mówiłam o porównaniu nas kraju. A Teatr Domorosły został stworzony właśnie stricte po to, żeby robić teatr. Czyli żadne oglądy towarzyskie, wychowawcze tu nie grały roli. Po prostu miały być robieniem wspólnym teatru. I tak wyglądały nasze pierwsze próby. Że ponieważ ludzie z różnych pokoleń na skraju, niekoniecznie znający się ze sobą blisko, przychodzili na te próby, to one były takie bardzo, bardzo, bardzo profesjonalne. Przychodziliśmy, żeby zagrać, żeby poćwiczyć i wychodziliśmy. Gdzieś tam się relacje towarzyskie, przyjacielskie w ciągu pół roku pracy wytworzyły.
Zmiany też były w obsadzie w międzyczasie.
No to już potem, nie.
No ale tak to już pół potem. Roku, no to już była potem. Pierwsza zmiana.
I Oleńka do nas dołączyła od drugiego sezonu. To znaczy Akces zgłosiła już wcześniej, no ale już mieliśmy obsadę, więc grzecznie poczekała, aż wybieraliśmy się do Ostrołęki na festiwal Igła i jedna z aktorek nie mogła pojechać, więc Ola objęła zastępstwo w roli brzydkiej
królewny.
Teraz... którą tę rolę zagrałaś tylko ten jeden raz.
Tak, tak.
I tutaj robiliśmy jakąś rozbiegówkę tak, jeszcze, czyli tak, w sumie dwa razy.
Tak w ogóle zastanawiam się, jak ja przez to przebrnęłam i przyszłam do was. W sensie, że się nie bałam? Nie wiem.
Nie, bo to było chyba tak w ogóle. Moja znajomość z Olą jest taka, że po tym roku przygotowań do Akademii Teatralnej potem nam się rozluźniły relacje.
Tak.
A jakoś właśnie w momencie, nie pamiętam jak to się
przypadkowo
stało.
Przypadkowo jakoś było, wspomniałeś, że się spotkała z Olą właśnie.
Ja się przypadkowo spotkałam z Olą w Warszawie raz przypadkowo i Oli w ogóle nie rozpoznałam. To jeszcze inna historia. W drodze na spektakl Dwoje Rumunów mówiących po polsku w Teatrze Studio w Warszawie.
Ale, no ale to jest do dożdżu. Ale potem... na to, także teatr, mimo tego, że gdzieś tam się... zraziłam sama zdając do Akademii Teatralnej, to nie poprzestałam.
Tak. Znaczy, jakoś pamiętam, że właśnie spotkałyśmy się w momencie, czy zdzwoniłyśmy, czy spisałyśmy w tym momencie, kiedy już wiedziałaś, że będziesz wracała do Białegostoku z Warszawy i że będziesz bodajże od marca wtedy w tym. Tak. I ja od razu pomyślałam, że o, że szkoda, że nie wiedziałam, bo tu właśnie taki teatr zaczęliśmy, no ale mamy już obsadę, ale wiedziałam, że będę miała to w głowie, by Olę zaangażować przy kolejnym projekcie, a się okazało, że już przy tym projekcie, bo premiera była z końcem kwietnia 2016 w Sędzińskich,
tak.
A już Ola do nas dołączyła w wakacje, kiedy się na dobre przygotowywaliśmy do wyjazdu. Igła w Ostrołęce we wrześniu 2016. I już Ola została, potem przejęła zastępstwo za...
z kolei za rolę
królowej. I w zasadzie już w tej roli Ola została. No i potem był już... potem się zmienił skład. Aha, bo jeszcze było jedno zastępstwo. No
właśnie było kilka zastępstw.
Zamiast Krzysztof...
jakiej kolejności on
odszedł
był, ja
ona, od nas... nie, no to też odszedł od nas Krzysztof Podlewski.
Ale to było wiadomo, że tak.
Tak, on nas uprzedzał, że odejdzie w czerwcu 2016. I wrócił do nas tylko, żeby zagrać jeszcze w Ostrołęce na festiwalu. Ale już w planach było zastępstwo, że za Krzysztofa zagra Kacper, który dotąd grał rolę księcia, że zagra rolę Giermka, a jako kandydat na nowego księcia dołączył do nas Bartek.
Który już wcześniej z nami pracował właśnie, bo
który
był...
Tak, bo były plany, że zastąpi...
że jednak więcej zastąpi.
Że zastąpi księcia już w Ostrołęce, ale... wyszło na to, że Kacper jest dyspozycyjny, a sądził, że nie będzie i dlatego Kacper tam zagrał. A panowie... w tej nowej konfiguracji, czyli że Kaspera Giermka, a Bartek Księcia zagrali w Łomży na konfrontacjach teatrów młodzieżowych.
Dobra, to może powiemy finalnie jakby kto obecnie tworzy zespół i kto jest w obsadzie. Wszystkich już wspomnieliśmy, czy jeszcze chyba...
Nie wspomnieliśmy nic o Kasi, która jest od początku.
Dzielnie się trzyma. Dzielnie.
Kasia też była naskrajówką, tak nazywamy. Naskrajowiec, naskrajówka.
W późniejszej wersji
Mniszka. W kolejnej wersji Mniszka. Zresztą Bartek grał też w kolejnej wersji Mniszka.
Wszyscy grali w Mniszku, to byłem ja.
No tak wyszło. Ale ty za to grałeś w Niezdasz w tym samym sezonie, kiedy się tworzył pierwszy Mniszek i w Na skraju. Więc no, rozdzielone porówno. Ale nic straconego, Kuba, możemy zrobić domorosłą wersję Mniszka i zagrasz tatę Mniszka.
Tak?
Tak. No, wracając do Kasi, Bartek zresztą i Kasia grali w drugiej wersji Smutnej, a zarazem wesołej historii pewnego Mniszka i on grał główną rolę właśnie Mniszka, a ona rolę jego partnerki, mamy Mniszka, Mniszkowej. Tak. I dzięki nim się właśnie choreograficznie troszeczkę rozwinęła ta sekwencja, którą mają wspólną. Każda kolejna realizacja Mniszka korzysta z tych poprzednich i to jest bardzo fajne. Kasia studiuje medycynę. Kasia zagrała w sztuce małoce teatralnej służącą Marysię. I w Ślepym uczuciu magistra Wyprostka gra dwie role, pani minister i pacjentki. To może ja przedstawię, bo ja was z nami lubię. Tak, Kuba już się pochwalił, ale nie pochwalił się rolami. W sztuce małoce teatralnej grał sekretarza, czyli taką szarą eminencję na dworze. W ogóle polecamy sztukę, a bardzo bym chciała kiedyś do niej wrócić jeszcze w zbliżonej obsadzie. A w Ślepym uczuciu magistra Wyprostka gra główną rolę mistrza. Trudna rola, bo pozostaje cały czas na scenie i w zasadzie dźwiga cały spektakl na swoich barkach. Oleńka, już wiemy, że w sztuce małoce teatralnej zagrała dwie role na zastępstwach, czyli nagrała się po uszy. I rzeczywiście jest
największy kawałek spektaklu.
Największy kawałek spektaklu. Ogarnąć, bo i królewna, i królowa są dużo na scenie.
A fajne to było.
No, mamy jeszcze kostiumy, krynoliny. A w Ślepym uczuciu magistra Wyprostka gra Ola Zosię, magistrową wyprostkową, czyli Zosię Wojtek Wyprostek. Przy czym Wojtek to nazwisko z pierwszego męża. Rolę bardzo...
Nie imię męskie.
Tak, rolę bardzo... Takiej kobiety fatalnej poniekąd.
Bo nie wiemy, co się stało z pierwszym mężem.
No właśnie, no ale tutaj jest, prawda, wielu mężczyzn się kręci koło Zosi Wojtek Wyprostek. Jakkolwiek to osoba bardzo swego męża kochająca, martwiąca się o to, żeby się nie przeziębił.
Tak, tak.
Wyglądająca go przy pomocy ciepłej zupki i kocyka, więc bardzo fajna rola. Czyli Kasia, Kuba i Ola, omówieni. Bartek właśnie. Bartek przyszedł na zastępstwo za księcia w sztuce mało co teatralnej, a w Ślepym uczuciu magistra Wyprostka zagrał też dwie role, a w zasadzie nawet trzy poniekąd, bo gra docenta, gra Zośkiewicza, czyli kochanka Zosi Wojtek Wyprostek i gra też rolę grabarza.
Grabarza.
Tak. Taką rolę sam sobie wytworzył i bardzo zresztą sprytnie ją...
Sprawnie ją wykonuje.
No i jeszcze został nam Mateusz Głogowski, najmłodszy członek tego zespołu. Aktor i kompozytor oraz wykonawca ścieżek dźwiękowych. Tak, w pierwszym spektaklu grał rolę strażnika, który jednocześnie jest nadwornym artystą i ponieważ mieliśmy taki anturaż XVIII-wieczny, całą ścieżkę dźwiękową Mateusz na żywo wykonywał na klawesynie. A w Ślepym uczuciu magistra Wyprostka Mateusz gra rolę tytułową magistra Wyprostka, a muzykę skomponował i nagrał i puszczamy ją z mechanicznych urządzeń, żeby, bo trudno magistrowi dorobić fortepian.
Tak dobre nie jest, żeby grać,
grać na fortepianie. Raczej właśnie się nie spełnia artystycznie i stąd jest jego uczucie do magistra.
Chyba to o to chodzi.
Między innymi. Tak, taka rola. Do mistrza. Magister do mistrza. Boże. Tak, tyle tytułów.
Dwa na M.
Jest to, to się myli. Ale przy tym wszystkim reżyserem, kostiumologiem, scenografem i...
Ogarniaczem.
I wszystkim działa Aneta. która i dobiera nam spektakle, chociaż na tym razie pracujemy
przy
razem.
Przy drugim już wspólnie sobie dobieraliśmy razem.
Ale w sensie też tak jakby dobiera nam rolę. Tak? Obsadza. Chyba,
mam wrażenie, że źle. Że była uwaga na Deszę.
No to wrócimy do
że
tego.
Po warunkach obsadzam.
No, mam zdaniem,
ale
super.
Nam się bardzo przyjemnie pracuje z Anetą.
O, dziękuję. A mnie z wami oczywiście. To ja powiem jeszcze co więcej robicie, bo to nie jest tak, że ja tutaj jestem jakimś spirytusem mowensem, a nikt nic więcej nie robi. Kuba naszymi mediami społecznościowymi się zajmuje, Facebookiem.
Już razem z Olą teraz.
Tak. I założył Instagrama, a Ola teraz tego Instagrama prowadzi.
Całe 5 postów.
Rozumiem,
ale ile
się
mamy followersów, wyświetla mi się.
Ale to jest kwestia.
A czy my
tego
też followujemy tych, którzy
tak
nas followują?
Staramy się.
Bardzo dobrze, bo jakoś ja nie zaglądam na Instagrama, po prostu czas mi nie pozwala, ale myślę, że jest to medium, na którym warto być. Widzę, że tam się dzieje.
Mnóstwo w ogóle teatrów ma Instagram, tak. Nie byłam tego świadoma do momentu założenia właśnie Instagrama.
Może ten podcast powinien mieć Instagram.
Szczerze?
O, Jakubie, trzeba to przemyśleć.
Zdjęcie z nagrań.
Tak. Sfotografujemy tego samotnego krakersa, który właśnie tutaj leży koło mikrofonu na talerzyku.
Czeka na zjedzenie. Dobra.
Tak, no plakaty.
Plakaty
tutaj sprawia Kuba, ale wykonywa żona Kuby. Co jeszcze? No w ogóle państwo tutaj służą jako transport, bo i Bartek, i Kuba, i Ola mają samochody, więc na festiwale jeździmy tymi właśnie pojazdami.
Musimy sobie radzić.
A zwłaszcza bardzo sobie radzimy dzięki samochodowi Bartka, który mieści nasze wielkie rekwizyty.
Albo całą ekipę, albo wszystkie rekwizyty.
Więc ciągle mamy nadzieję, że tata Bartka tego samochodu nie sprzeda.
Apelujemy.
Panie Bogdanie. No i wszystko robimy wspólnie. Tak naprawdę wszystko robimy wspólnie. Tutaj
wspólnie też chodzimy do teatru.
Wspólnie chodzimy
zdarza
do teatru,
nam,
na
tak
festiwale. No właśnie, wspólnie kupujemy rekwizyty do nowego spektaklu. Szukaliśmy cały dzień pewnego stołu. To będzie do zobaczenia w naszej kolejnej sztuce być może. Też Oleńka przyniosła piękne szkło. Do wyprostka.
No, jakby robimy co
zbiera
możemy.
Jesteśmy amatorskim teatrem, więc
Bartek
tutaj
malował te. Tu panowie Kuba z Bartkiem przerabiali ten stół do nowego spektaklu. Po prostu robimy sami wszystko, ile możemy. Ja tylko się chciałam pochwalić, że noc przed premierą sztuki małoco-teatralnej przyszywałam osobiście od 9 wieczorem do 9 rano kilometry koronek do kostiumów. Tego nigdy nie zapomnę.
To było
ani tych koronek. Przespałam się godzinę i poleciałam robić premierę, która była całkiem udana. Mamy nagrania. W ogóle mamy nagrania Teatru Domorosłego dostępne.
Znaczy,
właśnie ze sztuki o małoco-teatralnej.
Tak, ze sztuki o małoco-teatralnej jest na pewno dostępne.
Dostępne i to w dwóch wersjach. Ze sceny w pierwszym liceum i ze sceny właśnie w Galerii Slędzińskiej, gdzieśmy mieli
tak
premierę.
To jest na YouTubie, ja może podlinkuję gdzieś tam pod spodem.
Natomiast jeszcze wyprostka nie podlinkowaliśmy.
No jeszcze nie, bo jeszcze
chyba nie jesteśmy zadowoleni jeszcze
z
nagrań.
Nagrania, poza tym jeszcze gramy to dość tak
intensywnie.
Znaczy,
więc
w sensie jak na nas intensywnie, ale
no właśnie, i gdyby ktoś słuchał nas, a chciałby zaprosić nas ze ślepym uczuciem magistra wyprostka, czyli spektaklem, który mamy obecnie w repertuarze. To spektakl 45-minutowy, zabawny, ale też z momentem na refleksję. Zrobiony naprawdę profesjonalnie, bo tutaj staraliśmy się bardzo.
I to ja myślę, prosimy że się o kontakt rozwijamy albo przez
maila
tutaj na podcast, albo na maila Teatr Domorosły
małpa@gmail.com. Tak, albo po prostu na fanpage'u przez Facebook, albo Teatru Domorosłego, albo podcastu przed scenie.
Jak się domyślacie, jest to ten podcast jest siostrzanym przedsięwzięciem.
Tak, ale podcast wymyślił Kuba. Ja pamiętam sprzed kilku lat, mam wrażenie, że to było mniej więcej równolegle, kiedy mówiłam o potrzebie teatru absolwenckiego i wtedy Kuba mówił, że chciałby, bo miał już ze sobą doświadczenia stażu w radio.
Tak.
Że Kuba chciałby właśnie coś radiowego i właśnie mówił o podcaście teatralnym. I wreszcie tu jest.
No udało się w tym roku to przedsięwzięcie uruchomić i pierwsza przerwa długa już była. Ale,
nie taka długa, znowuż.
Ale będziemy pracować nad tym,
żeby było regularnie.
Żeby było regularnie i żeby jak najdłużej publikować ciekawe nagrania, ciekawe audycje.
Dla wszystkich freaków teatralnych.
Więc jeśli ktoś z dzisiejszych naszych lub wcześniejszych rozmów wywnioskował, że jest jakiś obszar, w którym się czuje głodny wiedzy i chciałby się dowiedzieć czegoś więcej o naszych spektaklach, albo o jakiejś działalności, albo bytności na festiwalach, albo o czymkolwiek, to prosimy też o podsyłanie nam tematów na dalsze audycje. Chętnie zrealizujemy tematy, które będą zasugerowane, więc prosimy korzystać.
Tak, to poza tym, że my się realizujemy, to też jest to dla jakiejś publiczności i spodziewamy się, że ktoś może mieć jakieś ciekawe pomysły, ciekawe sugestie, uwagi.
Bywamy też bardzo dużo w teatrach, zwłaszcza w Białymstoku. Bardzo często pojedynczo oczywiście, ale często też się omawiamy
grupowo,
przynajmniej dwie osoby z Teatru Domorosłego razem. Jeżeli na przykład jesteście ciekawi, czy mamy coś do powiedzenia na temat nowych spektakli, które się pokazują w Białymstoku, w Teatrze Dramatycznym, czy w Teatrze Białostockim Teatrze Lalek, czy może w Wierszalinie, czy w Akademii Teatralnej, w Teatrze Szkolnym, to też prosimy o sugestie, bo my te spektakle
często
oglądamy.
W okolicach premiery
je widzimy już.
Też Papa Hemę staramy się
śledzić zdecydowanie na bieżąco. I grupę Koincydencja.
Koincydencja, Latarnia.
Teatr Latarnia też.
Więc tych grup, spektakle na pewno możemy jakieś opinie przekazać. Na pewno, może nie akurat albo nie ja, albo nie ktoś inny, ale to ściągniemy osobę taką, która będzie mogła się wypowiedzieć.
Tak jest.
Jeszcze może ostatnie pytanie, bo ja nie mam bladego pojęcia, skąd nazwa.
Skąd akurat pomysł na nazwę? Bo pomysł na nazwę był jednym z pierwszych. Zanim w ogóle zaczęliśmy cokolwiek robić, to ja chciałem, jak już myślałem o tym, żeby był podcast o teatrze, to znałem słowo proscenium.
Proscenium?
Proscenium, proscenium. Ale zauważyłem, że jest polskie tłumaczenie tego słowa. I spodobało mi się zwyczajnie to słowo, ale to miał być podcast o teatrze z punktu widzenia tak jakby amatorskich uczestników teatru czy widzów, tak? W sensie nie jesteśmy
na scenie zawodowej.
Nie jesteśmy na scenie zawodowej, nie jesteśmy redaktorami czy dziennikarzami, którzy
krytykami teatralnymi.
Tak, krytykami teatralnymi czy no najbliżej Anecie tak jakby z punktu
widzenia. Tak, bo skończyłam dwuletnie studium kurs instruktorski, instruktora teatru dzieci i młodzieży, więc jestem wykształconym
człowiekiem teatru. A ja jestem z wykształcenia informatykiem i w zawodzie też pracuję. Ola jest...
O, handlowcem, marketingowcem obecnie.
A z wykształcenia logistykiem, tak?
Nie, w ogóle nie. Gospodarzem przestrzennym.
O.
Gospodarzem przestrzennym.
Tak to się nazywa, taki zawód planista, tak? Gospodarz przestrzenny. No więc mamy właśnie.
Więc jakby wykształcenie nie idzie za tym, żeby o tym rozmawiać, ale jednak to jest nasze zainteresowanie, to jest nasze hobby.
Bardzo, bardzo
w tym siedzimy i to nas kręci.
No, że jakoś żyjemy teatrem. Żyjemy teatrem.
Tak, tutaj, tak. Kalendarz mój
w zasadzie
zawsze ma, tak, na
większość też od razu się powiem, że poza mną i Kasią to pozostali członkowie Teatru Domorosłego mają związki rodzinne z ludźmi teatru, z zawodowcami, więc też mamy okazję tak troszeczkę podglądać ten zawód
od kuchni,
no od tak. kuchni, zawód aktora.
Mateusz,
kuzynka Mateusza jest aktorką Papa Hemy. Paulina Moś, siostra cioteczna.
No proszę.
To tylko ja nie mam związków rodzinnych, ale zatem mam wielkie związki przyjacielskie, absolwenckie i już mi się udało, i znajomości też, już mi się udało kilkoro aktorów troszkę wychować.
Przemycić do
lub popchnąć do szkół teatralnych.
Przygotowujesz też właśnie aktorów do szkół teatralnych?
No przygotowuję. Tak zdarza mi się, proszę już o pomoc oczywiście moich absolwentów, najczęściej Pawła Rutkowskiego z Teatru Papa Hema. Teraz też właśnie, od razu się pochwalę, dziewczyna, którą przygotowałam wyłącznie, tak, bo to czasami jest tak, że współpracuję z wieloma, że ktoś chodzi do wielu instruktorów się przygotowywać, ale Elę Zajko przygotowywałam ja do egzaminów i właśnie Ela swój spektakl dyplomowy pierwszy pokazuje od tego tygodnia. Chyba wczoraj była premiera, albo przedwczoraj pokazu dyplomowego.
W Białymstoku tutaj?
Nie, w Łodzi. W Łodzi. Ela jest na filmówce. Trochę daleko do tej Łodzi.
Ale w czemu by nie? Chyba raczej można pokazać też w inny sposób.
To znaczy,
czy oni nie mogą publikować
to jest, nie, to jest Wydział Aktorstwa Teatralno-Filmowego. I oni mają, absolutnie dyplom mają teatralny.
Jasne.
Teatralny.
No to już szczegóły, takie detale, które w branży albo
w branży. No więc jak troszeczkę na obrzeżach branży się poruszamy i coś tam wiemy i podglądamy i znamy trochę ludzi, dlatego też przypisujemy sobie tę zdolność i możliwość mówienia o teatrze. A po prostu przede wszystkim najbardziej, po prostu lubimy teatr, tak?
Tak, jest tutaj wyraźna fascynacja i każdy na swój sposób, ale śledzi teatr i ogląda
I ma coś do powiedzenia.
I rozmawiamy, też dużo rozmawiamy o tym. Stąd też najlepszy pomysł na audycję, jeżeli ktoś się zastanawia, to po prostu to, o czym lubicie rozmawiać, zastanówcie się tylko, czy umiecie o tym konstruktywnie, czy długo, czy macie...
No to pytanie, czy my konstruktywnie?
No nie wiem, jeszcze nikt nie zwracał nam uwagi.
Czy nie? Czyli jesteśmy dobrej myśli, konstruktywnie.
Trzy osoby, które słuchają, nie zwracają nam uwagi, więc...
Tym oto optymistycznym
żegnamy się, dziękujemy.
Ja przypomnę jeszcze, że spektaklu. Audycji przed scenie można słuchać na Spotify, na iTunes, można z nami się skontaktować przez Facebook oraz mailowo na przedscenie@gmail.com. I jeżeli macie jakieś, już mówiliśmy o tym, że jeżeli macie jakieś sugestie, to jesteśmy otwarci. Rozmawiała dzisiaj ze mną Aleksandra Piotrowska.
Pozdrawiam.
I ziewam.
I ziewam.
Już jest późno. I Aneta Kaliściak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A, Jakub Dobrowolski, zapomniałyśmy.
O Boże.
Pozdrawiamy.
Ta późna pora.
Do usłyszenia.
Pa.